Dotknięcie nieznanego. Wybrane relacje z archiwum nieznanego świata w wersji dźwiękowej.
Wiosną 1943 roku miałem ciekawy sen. Widziałem ładną willę, tonącą w zieleni i kwiatach. Kilka miesięcy później musiałem zmienić mieszkanie. Wyznaczono mi je w Jaksonku. Gdy tam przyjechałem, stanąłem zdumiony, gdyż patrzyłem na wyśnioną wcześniej willę. Cała wraz z sadem ogrodzona była siatką, wokół żywopłot stój, przed domem kwiaty. Od furtki do drzwi prowadziła aleja róż, od białej do czarnej. Kto tu się tak ładnie bawił? Zapytałem zdziwiony. To mój brat, odpowiedział współwłaściciel willi. Profesor chemii na Uniwersytecie Warszawskim został aresztowany przez Niemców i zaginął po nim ślad. Po plecach przeszły mi ciarki i pojawiło się jakieś złe przeczucie. We wrześniu 1943 roku zostałem aresztowany przez Gestapo. Znalazłem się w Birkenau. Obóz znajdował się jeszcze w rozbudowie, a plac apelowy nie był wybetonowany. Staliśmy po 8-9 godzin na apelu w błocie. Jak wyciągałem jedną nogę, druga zapadała się w błoto. Miesiąc później jechaliśmy pociągiem towarowym na zachód. Pracujący na polach Niemcy rzucali w nas kamieniami. W końcu pociąg stanął na stacji w Weimarze, w mieście poety romantycznych Niemiec, Goethego. Przeszliśmy przed jego pomnikiem i pomaszerowaliśmy w las. Co chwila padał strzał, kładący trupem więźnia, który się opóźniał. Byliśmy w Buchenwaldzie, który leżał wysoko w górach. Kiedy staliśmy godzinami na apelu, mgły zamarzały na nas. Buchenwald miał kilka podobozów, do których wysyłano więźniów. Tylko z Dory nikt nie wracał. Za to ciężarówki przywoziły stamtąd brudną, pełną krwi bieliznę. Z powrotem zabierały więźniów. Znalazłem się na jednym z nich. Po dłuższej jeździe wozy stanęły. Znaleźliśmy się u podnóża góry przed dużą, drewnianą bramą o owalnym, górnym zakończeniu. Otworzyła się mała furtka. Sznel! Sznel! Ryczał kapo, waląc kijem przez plecy spóźnialskich. Po przeskoczeniu przez furtkę ogarnęły mnie egipskie ciemności, gdzie niegdzie wisiały tonące w kurzu elektryczne żarówki. Niebawem było go pełno w oczach i uszach. Trzeszczał w zębach. Z lewej strony ciągnął się tor kolejowy, na którym stały wagony pełne kamieni. Z prawej wąski chodnik. Szliśmy nim, potykając się o gruzy, a głowami zawadzaliśmy o nogi wisielców. Była to esesmańska odmiana pochodni Nerona. W prawo od chodnika odchodziły wysokie i szerokie hale, zapełnione jakimiś olbrzymimi torpedami czy czymś podobnym. Od pracujących współtowarzyszy dowiedzieliśmy się, że to rakiety V-2. Idąc podłużnym korytarzem, minęliśmy kilkadziesiąt hal, zapełnionych metalowymi częściami. Po drugiej stronie więźniowie świdrami pneumatycznymi ryli skały. Wokół unosił się kurz. Nie było wentylacji. Wreszcie znaleźliśmy się przy hali 18 w jaśniej oświetlonym korytarzu. Tu kolumny zostały zatrzymane. Przed naszymi rzędami stali SS-mani i cywilni inżynierowie. Rozpoczęła się selekcja więźniów do pracy. I wówczas z bocznej hali ktoś wyszedł. Przez chwilę maszerował między SS-manami a stojącą kolumną, aż w końcu stanął przede mną. Niech pan poda jakiś zawód techniczny, powiedział. Ja nie jestem technikiem, odparłem. Jeśli pan nie poda zawodu technicznego, zginie pan przy wierceniu tuneli. Padła podpowiedź. Po czym uśmiechnął się i niezatrzymany przez nikogo, oddalił się tą samą drogą. Kiedy podszedł do mnie SS-man, powiedziałem tak, jak mi radził niezwykły przybysz. Zostałem przydzielony do mniejszej grupki i wkrótce znalazłem się w montowni rakiet V-2 jako inspektor. W komandzie KO, kontrola, na każdej zmianie pracowało około 400 osób. Ponieważ Niemcy nie mieli dostatecznej liczby inżynierów do tak ważnej pracy, po sprawdzeniu przeze mnie rakiety nie było nikogo, kto mógłby ją sprawdzić ponownie, czyli skontrolować mnie. stwarzało to okazję do sabotażu. W obliczu strasznego terroru, kiedy ludzie padali jak muchy, nie było wyboru. Wychodziliśmy z założenia, że jeśli ktoś nie zrobi dziś sabotażu, to jutro i tak zginie. Nic więc dziwnego, że według statystyki próbnych odstrzałów w bliźnie tylko 15 do 20% rakiet okazywało się sprawnych. Mimo to ich produkcja nigdy nie została wstrzymana. Jak zaś była ona ważna dla Niemiec, niech zaświadczy fakt, że pierwszej inspekcji podziemnej fabryki dokonał już w grudniu 1943 roku Robert Speer, prawa ręka Hitlera. Nawiasem mówiąc, warunki pracy w tunelach były tak straszne, że kilku dygnitarzy wchodzących w skład tej inspekcji po przejściu przez tunel zostało odesłanych do szpitala. My tam pracowaliśmy i spaliśmy, nie widząc przez kilka miesięcy światła dziennego. Kurz był niesamowity. Osiadał na nas i na częściach rakiet. Kompletny brak wody spowodował, że lęgły się miliony wszy i gnit, szalał świerzb. Wybuchł tyfus i cholera. Wyżywienie to imitacja zupy, parę chwastów, kawałek brukwi i kromka chleba. W rezultacie, pomimo stosunkowo łatwej pracy, szybko stałem się muzułmaninem, czyli człowiekiem, który jedną nogą jest już na tamtym świecie. Młody inżynier Klipel, o ile dobrze pamiętam jego nazwisko, chciał mnie poczęstować swoją kanapką, odmówiłem. Rozumiem, gardzisz, bo jestem Niemcem, wolisz umrzeć z głodu, powiedział rumieniąc się. Jeżeli pan mnie poczęstuje kanapką, to sam będzie głodny, odparłem. Był wyjątkowym Niemcem, nie należał do Hitlerjugend ani do partii nazistowskiej. Niedługo po tym, kiedy dokonywałem pomiarów i mogłem wreszcie usiąść, pewnego dnia podszedł do mnie ten ktoś, który ostrzegł mnie na początku, kiedy inżynierowie wybierali więźniów do pracy. Przyniósł mi miskę smacznej i pożywnej zupy, jakiej nigdy nie jadłem z obozowego kotła. Nim zdążyłem mu podziękować, już go nie było. Następnego dnia znowu przyniósł mi zupę. Kim pan jest? Zapytałem. Nie czas na dyskusję, bo nadchodzi SS-man. Odszedł, niknąc między częściami rakiet. Przynosił mi zupę tak długo, aż wydobrzałem. Nigdy nie dowiedziałem się, kim jest i skąd bierze tak dobrą zupę. Miał jasną twarz, jarzące oczy i zawsze był czysto ubrany. Żaden z nas tak nie wyglądał. Może to mój opiekuńczy anioł? Przemknęło mi przez głowę. Dziwiło mnie, że Pan Bóg mi pomaga w sytuacji, gdy nawet nie potrafię się modlić. Mój umysł przestał normalnie pracować. Zgłąbowaciał. Aby się jakoś bronić, zacząłem pisać wiersze. W kwietniu 1945 roku samoloty amerykańskie zbombardowały Nordhausen, miasto leżące opodal naszego obozu. Byliśmy wówczas w znajdującym się dość wysoko baraku i mieliśmy wspaniały widok, którego mógł nam pozazdrościć cesarz Neron. Całe miasto było w ogniu, dymy unosiły się pod niebiosa. W nocy miałem dziwny sen. Ukazała mi się jasna niebieska postać na tle czarnej czeluści tunelu. Twarz miała smutną, po jej licach spływały łzy. Ufajcie, a przetrwacie, wyszeptała i znikła. Rano powiedziałem o moim śnie kolegom. Ewakuacja! Rozległy się krzyki w obozie. Szybko zbiegliśmy i wskoczyliśmy do stojącego pod parą pociągu, który wkrótce ruszył. Wokół słyszeliśmy salwy z automatów. Zastanawialiśmy się, czy to SS-mani masakrują resztę więźniów, czy nadchodzą już alianci. Później dowiedzieliśmy się, że 500-osobowy transport pieszy, który wyruszył z Dory, został spalony w stodole. Analizując dziś, z perspektywy czasu, oba sny i pomoc opiekuńczych aniołów w Dorze, nieraz zastanawiałem się, dlaczego Pan Bóg przeprowadził mnie przez 4 niemieckie obozy koncentracyjne i to takie jak Auschwitz, Buchenwald, Dora i Bergen-Belsen. Dlaczego w trudnych chwilach zsyłał opiekunów? Jaki miał w tym cel? Będąc pisarzem, napisałem kilkaset artykułów, które były drukowane w obu Amerykach, Australii i Europie. Mieszkam w Stanach Zjednoczonych, w dalekich górach Poconopah, dokąd na letni sezon przyjeżdżają mieszkańcy Nowego Jorku i gdzie dociera również wasz nieznany świat. Działam w Polskim Stowarzyszeniu Byłych Więźniów Politycznych Niemieckich i Sowieckich Obozów Koncentracyjnych w Ameryce. Spośród tych, którzy przeżyli koszmar Dory, żyję jeszcze w USA 3. Ciągle piszę, zastanawiam się, co dalej. I wiem jedno, że muszę podziękować Bogu za to, że szczęśliwie przeprowadził mnie przez tamten czas, że zsyłał swoich opiekuńczych aniołów na samo dno piekła. To mój najważniejszy obowiązek. Turystce zaś, która trafia w tamto miejsce w górach Buchenwaldu, chciałbym powiedzieć, jeśli tu przyjedziesz i zakurzą się twoje damskie buciki, nie bój się. To tylko popiół z ciał moich kolegów spalonych w krematorium. Stanisław Strzelecki, Kresgeville, USA. Autor, oprócz tego, że jest pisarzem, pełni także funkcję sekretarza generalnego Polskiego Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych Niemieckich i Sowieckich Obozów Koncentracyjnych w Ameryce.